Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd szykuje zmiany, które umożliwią zawieranie małżeństw z więcej niż jedną osobą oraz jednopłciowych w oparciu o prawo obce, ocenia Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. A chodzi o projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort tłumaczy, że celem zmian jest miarodajne i aktualne udokumentowanie stanu cywilnego osoby, zarówno przed organami krajowymi, jak i zagranicznymi. Ma to posłużyć sprawom m.in. podatkowym, ubezpieczeniowym i socjalnym. Projekt niesie jednak ze sobą poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, mówi Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Autorzy ustawy proponują wprowadzenie zaświadczeń o stanie cywilnym, których główną praktyczną rolą będzie umożliwienie obywatelom Polski zawierania za granicą małżeństw jednopłciowych i małżeństw poligamicznych. Wątpliwości powstają przede wszystkim na gruncie zgodności z artykułem 18 Konstytucji, który zapewnia ochronę prawną małżeństwu jako związkowi kobiety i mężczyzny.
Ordo Iuris podkreśla, że przygotowywane przepisy są całkowicie zbędne z perspektywy obowiązujących norm postępowania administracyjnego w zakresie wydawania zaświadczeń. Przedstawiciele instytucji chcieli podzielić się swoimi zastrzeżeniami z członkami Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Przewodniczący komisji poseł Marek Wójcik z Platformy Obywatelskiej nie dopuścił ich jednak do obrad. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wyjaśnień od premier Ewy Kopacz w sprawie zatrudnienia córki rzeczniczki rządu Iwony Sulik w państwowej spółce PGE. Do szefowej rządu z pytaniem w tej sprawie zwróciła się poseł Anna Zalewska. Jak informuje Tygodnik Wprost, 28-letnia Magdalena Sulik w pierwszej połowie września zaczęła pracę w PGE. Córka rzecznik rządu według Tygodnika, zanim zaczęła pracę w spółce, była zatrudniona w dziale marketingu firmy Polkomtel. Iwona Sulik na stanowisko rzecznika rządu została powołana 23 września.
Pytamy pani premier, czy to zrobił pan minister skarbu, czy załatwiła sobie to pani rzecznik sama, czy pani premier interweniowała i jak wyglądały te procedury?
Rzecznik rządu nie komentuje sprawy, odsyła do PGE. Spółka podkreśla, że Magdalena Sulik brała udział w otwartym konkursie. Przypomnijmy, media informowały niedawno, że bliski współpracownik premiera, Igor Ostachowicz, otrzymał posadę w zarządzie PKN Orlen, natomiast nowa minister infrastruktury, Maria Wasiak, odprawę w wysokości 510 tysięcy złotych po odejściu z PKP. Ostatecznie Wasiak zrezygnowała ze swojej odprawy, a Ostachowicz z posady. $13 miliardów. Tyle wynoszą dochody z czarnej strefy i o tyle wzrosło polskie PKB, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według danych opublikowanych przez GUS w 2012 roku nasz PKB zwiększył się o 1,8%, a w 2011 roku o 4,8%. Z opublikowanego zestawienia wynika, że działalność nielegalna wynosiła blisko 13 miliardów 21 milionów złotych. W tym prostytucja 657 milionów złotych, narkotyki 9 miliardów 840 milionów złotych, a przemyt papierosów 2 miliardy 524 miliony złotych. Największy udział miała działalność związana z produkcją i handlem narkotykami, której wartość stanowiła około 75%. Janusz Szewczak, ekonomista, mówi, że pod pozorem dobrych statystyk nie bierze się pod uwagę konsekwencji płynących z tego.
To świadczy po prostu o jakimś upadku całkowitym, to znaczy, że za chwilę będzie można porwania dla okupu czy pedofilię zaliczać do dochodów państwa. Tym bardziej, że to jest przecież tak zwana czarna strefa. To są gigantyczne wydatki z tym związane, z szkodami, jakie wyrządza tego typu działalność. Co to oznacza, że co w kodeksie karnym nie będzie karane tego typu przestępczość? Kompletnie jakaś aberracja. I on ma jeszcze jeden negatywny skutek, mianowicie on powoduje powiększanie sztuczne absolutnie sztuczne, czysto statystyczne wielkości dochodu PKB, dochodu narodowego, a to oznacza, że będziemy więcej pieniędzy płacić do budżetu Unii Europejskiej, bo przecież te składki budżetowe do Unii płaci w oparciu o wielkość PKB.
Taki nowy sposób obliczania PKB jest wprowadzany w całej Europie. Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz, która miała zakończyć wydobywanie węgla z końcem września, zjechali na pierwszą szychtę po przeprowadzonym w ostatnich dniach proteście. Dzięki podpisanemu porozumieniu kopalnia będzie pracowała do wyczerpania złóż, a pracownicy kopalni mają zagwarantowane zatrudnienie w strukturach katowickiego holdingu węglowego. Porozumienie w sprawie kopalni Kazimierz Juliusz nie zmienia jednak planów górników co do manifestacji w Warszawie, planowanej w dniu expose premier Ewy Kopacz, mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący sekcji krajowej węgla kamiennego NSZZ Solidarność.
To będzie manifestacja stacjonarna pod Sejmem, bez przemarszu. Poczynamy tę manifestację o godzinie 10. Jaką formę? Pokojową przede wszystkim. Chcemy wysłuchać, czy pani premier po tym wszystkim, co nawet i ostatnio się stało, pamięta jeszcze o górnictwie i jakie propozycje i rozwiązania dla przyszłości tej branży, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego kraju, w swoim programie przedstawi.
Związkowcy wskazują, że program naprawczy dla górnictwa powinien zakładać m.in. konsolidację górnictwa z sektorem energetycznym, co, jak mówią, rozwiązałoby problem konkurencyjności cenowej polskiego węgla, bo wyeliminowałoby pośredników w handlu surowcem. Katarczycy sprzedali lub finalizują sprzedaż kontraktu na dostawy LNG dla PGNiG-u, wynika z nieoficjalnych informacji dziennika Gazety Prawnej. Nabywcą kontraktu na dostawę skroplonego gazu do Polski ma być amerykański bank inwestycyjny. Eksperci mówią, że taka sytuacja zmniejsza szansę Polski na renegocjowanie umowy. Zgodnie z nią od drugiej połowy 2014 roku PGNiG ma odbierać w gazoporcie w Świnoujściu sprowadzany z Kataru gaz LNG. Zakontraktowano 1 000 000 ton, a umowę zawarto na 20 lat. Możliwość renegocjowania katarskiego kontraktu gazowego jest dla Polski ważna z powodu formuły cenowej, jaką przewiduje umowa. Poseł Max Kraczkowski z Sejmowej Komisji Gospodarki przypomina, że formuła cenowa jest oparta o notowania ropy naftowej na światowych rynkach.
Sprzedaż kontraktu katarskiego do jednego z banków inwestycyjnych, jeżeli nastąpi, utrudni Polsce renegocjowanie warunków nie do końca korzystnego lub niekorzystnego, jak twierdzi część ekspertów, kontraktu gazowego i będziemy skazani na zakup gazu po wysokich cenach. Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno PGNiG, jak i Ministerstwo Gospodarki nie poinformowały zarówno polityków opozycji, posłów, senatorów, jak i opinii publicznej o możliwym przejęciu kontraktu katarskiego przez jeden z dużych banków inwestycyjnych. Tego typu sytuacje muszą budzić niepokój i budzą tak wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak i wielu ekspertów.
W związku z tym poseł Max Kraczkowski zapowiada, że będzie wnioskował o powołanie w Sejmie podkomisji gospodarki, która miałaby się zająć zarówno kwestią opóźnienia budowy gazoportu w Świnoujściu, jak i sprawami kontraktu katarskiego. Negocjowana od ponad roku umowa Unia Europejska-Stany Zjednoczone może otworzyć drzwi dla amerykańskiej żywności GMO. W Stanach Zjednoczonych żywność modyfikowana genetycznie stanowi od 70 do 80%, podczas gdy w Unii Europejskiej poniżej 1%. Rolnictwo amerykańskie opiera się na GMO, trudno więc pominąć tę kwestię w negocjacjach transatlantyckich. Komisja Europejska podkreśla, że nie zgodzi się na obniżenie standardów bezpieczeństwa żywności. Przyszły przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że dopilnuje, by unijne zasady bezpieczeństwa żywności były nienaruszalne. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, mówi, że istnieje zagrożenie dla polskiego rolnictwa, dlatego postulaty polskie powinny być jasne i stanowcze.
postulaty polskie powinny iść w kierunku wyłączenia bądź wprowadzenia szczególnych regulacji dotyczących handlu artykułami rolno-spożywczymi. To jest kwestia określenia kontyngentów dostępu do polskiego rynku, również możliwości wstrzymania importu, jeżeli on by zaczął wypierać i grozić polskiej produkcji żywności nie tylko na rynkach międzynarodowych, ale również w Polsce. Muszą być pewne klauzule dające możliwość wstrzymania procesu, bo rolnictwo amerykańskie może zniszczyć rolnictwo polskie. Na dodatek jest całkiem inne podejście do żywności GMO. Amerykanie nie widzą w tym problemu, natomiast zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej jest przeciwna wprowadzaniu GMO do środowiska. Dlatego nie wolno, budując strefę wolnego handlu, doprowadzić do tego, że te wątpliwości Unii Europejskiej ulegnie zmianie.
Negocjacje umowy trwają od 2013 roku. Będzie ona największym globalnym porozumieniem gospodarczo-handlowym w historii, obejmując 1/3 światowego handlu. Jednym z priorytetów dla Polski w tych negocjacjach jest wyeliminowanie ograniczeń w eksporcie gazu ze Stanami Zjednoczonymi. NATO nie będzie prawdopodobnie w stanie wywiązać się z gwarancji bezpieczeństwa udzielonych Polsce i państwom bałtyckim na niedawnym szczycie sojuszu w Walii, informuje niemiecki tygodnik Der Spiegel. Szefowie państw i rządów krajów NATO uzgodnili stworzenie sił szybkiego reagowania, tak zwanej szpicy, która ma być gotowa do akcji w ciągu 48 godzin. Jak twierdzi niemieckie pismo, podczas spotkania szefów sztabów krajów NATO w Wilnie, najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych ocenił, że uzyskanie gotowości do akcji w ciągu 48 godzin jest nierealistyczne. Jak wyjaśnił, realizacja tego punktu musiałaby oznaczać, że żołnierze spaliby w mundurach. Inni przedstawiciele sztabów generalnych wyrazili opinię, że natowska szpica powinna liczyć najwyżej kilkuset żołnierzy. Dr Łukasz Kister, analityk do spraw bezpieczeństwa, uważa, że te negatywne opinie są jak najbardziej zasadne. NATO w takiej formule, jakiej obecnie funkcjonuje, nie jest zdolne do odpowiedzi na współczesne konflikty, dodaje.
Są one dynamiczne, szybkie, o trudnym do przewidzenia rozwoju, a tym samym konwencjonalne siły czy strategie, które do tej pory się sprawdzały, dzisiaj są zupełnie bezużyteczne, a tym samym przede wszystkim NATO powinno zmierzać ku redefinicji swojej strategii bezpieczeństwa, redefinicji swoich zdolności do odpowiedzi na potencjalne kryzysy.
Na szczycie NATO w walijskim Newport przyjęto plan działań na rzecz gotowości jako odpowiedź sojuszu na agresję Rosji na Ukrainę. Jednym z punktów planu jest utworzenie sił szpicy, które będą natychmiast reagować na zagrożenie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.